Witam wszystkich na wykładzie pierwszym Dominikańskiej Szkoły Wiary, a przede wszystkim powitajmy naszego gościa i wykładowcę, ojca Janusza Pydę. No i chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że ojciec tutaj jest z nami.
Ja również się bardzo cieszę, dziękuję bardzo i przejdźmy już do tych cudów. Proszę Państwa, się w ogóle dowiedziałem, że cud to jest taki temat straszliwie w kampanię wyborczą uwikłany, bo podobno jedni mówią, że są możliwe cudy, a inni mówią, że nie są możliwe w żadnym sensie, więc ja od razu mówię, że niezależnie od tego, do jakich rozstrzygnięć dzisiaj dojdziemy, to nie jest to żadne wpisywanie się w kampanię wyborczą, bo jest cisza wyborcza, także proszę tego tematu nie wiązać w żadnym sensie. Nie wiem, brat Krzysztof mnie przestrzegł przed tym. Mówił, że rzeczywiście z tymi cudami to tak nieszczęśliwie jest teraz w kampanii wyborczej. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali nad tym tematem z kilku podstawowych przyczyn. No po pierwsze dlatego, że temat, problematyka cudów, to jest jeden z takich mikrotematów, takich rzeczywiście malutkich, wydawałoby się drobnych tematów, ale które tak naprawdę, jeżeli je poważnie rozważymy, poważnie się nad nimi zastanowimy, dają nam to, że tak naprawdę uzyskujemy bardzo szeroką perspektywę i bardzo konkretną na temat znacznie większy i znacznie poważniejszy, na temat relacji Pana Boga do świata stworzonego. W jaki sposób? Temat cudów. Pytanie o to, czy możliwe są cuda, czy nie są możliwe, czy cudy, od razu mówię, że jedna i druga forma jest poprawna w polszczyźnie, jest jedna z lepszych książek w języku polskim na ten temat, przetłumaczona w 50. latach, wydana w wydawnictwie Pax, Clifa Staple-Lewisa, nosi tytuł Cudy i nie jest to błąd, można mówić cudy, jest taka forma dopuszczalna, tak jak anioły, tak samo. Proszę Państwa, no, to jest takie pytanie, jak Pan Bóg, jaka jest relacja Pana Boga do świata? Czy Pan Bóg może ingerować w świat, czy nie może ingerować w świat? Czy to jest ok, że Pan Bóg się wtrąca bezpośrednio w to, co mamy w świecie, czy to nie jest w porządku? Kiedy się wtrąca, a kiedy się nie może wtrącać? Kiedy powinien, kiedy nie powinien? To są tego typu mniej więcej pytania. To jest dla nas ważne. Dlaczego? Dlatego, że my zadajemy sobie czasami pytanie, czy jest sens na przykład modlić się o cud, prawda? Czy to jest dobre, żeby modlić się o cud w naszym życiu? Doświadczamy tego od czasu do czasu, prawda? Modlimy się w intencji kogoś, kto jest chory i wiemy, że być może jest to choroba, na którą nie ma lekarstwa, albo to lekarstwo jest w danej chwili nieznane. Jeżeli modlimy się o jego zdrowie, o to, żeby wyszedł z tej choroby, to tak naprawdę modlimy się o co? No modlimy się o cud w jakimś sensie. Czy takie modlitwy są sensowne, czy nie są sensowne? To jest mniej więcej pytanie o cudy. Pytanie o cuda, czy cudy, jak wolimy, to też jest pytanie o to, proszę Państwa, co się teraz dzieje, czy jesteśmy świadkami. No, żeby uznać świętość, żeby uznać heroiczność cnót, chociażby sługi Bożego Jana Pawła II, Kościół czeka na cud za jego, na potwierdzony cud, który się dokonał za jego wstawiennictwem. Po co, proszę Państwa, po co? Dlaczego? Jeżeli mamy jego pisma, jeżeli mamy świadectwo życia, jeżeli wiemy z zeznań świadków, z historii jego życia, że to był człowiek święty, że to był człowiek heroiczny w swojej wierze, że to był człowiek, który rzeczywiście poważnie wiarę potraktował i poważnie realizował, to po co nam cud po jego śmierci? Jaki sens ma to czekanie na cud? Czy to rzeczywiście jest potrzebne? Dlaczego do procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego potrzebny jest cud? To są mniej więcej takie pytania. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, od takiego prostego zrozumienia jednej sprawy. Nam się bardzo często wydaje, że ludzie się dzielą na dwie kategorie, na wierzących i niewierzących, prawda? Wierzący to są tacy, którzy wierzą we wszystko, a niewierzący to są tacy, którzy nie wierzą w nic. Krótko mówiąc, wydaje nam się, że jeżeli ktoś wierzy w Trójcę Świętą, w to, że Pan Jezus stał się człowiekiem, a jest Synem Bożym i cały czas był Synem Bożym, kiedy był człowiekiem, że dokonało się odkupienie, że dokonało się zmartwychwstanie. Jeżeli jest ktoś taki, to jednocześnie musi wierzyć w cuda. To jednocześnie musi wierzyć w te znaki Bożej interwencji w świecie fizycznym, w rzeczywistości fizycznej. No a jeżeli ktoś jest w ogóle niewierzący, no to cuda ani mu nie pomogły, ani nie zaszkodzą, bo on i tak w nie nie wierzy, i tak mu nikt, no i tak go nikt do cudów nie przekona, prawda? Czyli mamy takie dwie odseparowane grupy. Problem polega na tym, że tak nie jest. Nie jest tak, bo są tacy ludzie, jest ich coraz więcej, zaraz Państwu też pokażę przykład bardzo konkretny, jest ich coraz więcej, którzy twierdzą tak, cuda są bardzo specyficznym objawem bardzo specyficznej wiary. Tak? Takiej wiary trochę zabobonnej, trochę związanej jeszcze z mentalnością taką no, kultów i religii pierwotnych, trochę z taką mentalnością średniowieczną, trochę z taką mentalnością ludową, prawda? Cuda nam się kojarzą z taką religijnością, z wiarą ludową. Licheń, Częstochowa, no, taka mentalność. Natomiast czy przystoi komuś, kto żyje w 800-tysięcznym mieście, w środku Polski wierzyć w cuda? Kto jest człowiekiem, którego wiara jest mocna i wydaje się, że no, takich znaków nie potrzebuje. Czy w te cuda trzeba wierzyć, czy nie? Czy one koniecznie powinny nam towarzyszyć, czy koniecznie trzeba by je odrzucić, żeby nasza wiara była mocna i samodzielna tak naprawdę? Nad tym się będziemy zastanawiać. Ja chciałbym rozważyć te argumenty przeciw cudom, które wysuwają ludzie wierzący, które wysuwają tacy ludzie, którzy skądinąd wierzą, że Pan Bóg istnieje, po pierwsze. Po drugie, że Pan Bóg stworzył świat. Po trzecie, że Pan Bóg się interesuje tak naprawdę losem świata, losem ludzi, losem swoich stworzeń, a jednocześnie bardzo mocno te osoby twierdzą, no ale cuda to jednak sobie darujmy, jeżeli chcemy, żeby nasza wiara była poważna. Jakie argumenty oni wysuwają? Jakimi argumentami próbują z tą rzeczywistością cudów walczyć? To są bardzo poważne argumenty, no i rzeczywiście trzeba się nad nimi zastanowić. Proszę Państwa, one są wypisane. Ja od razu mówię, że na tym projektorze tu cudów nie będzie. Mi po prostu zależy na tym, żebyście Państwo mogli śledzić mniej więcej tok argumentacji i to, co będziemy, i te fragmenty, które będziemy wspólnie czytać i analizować, żebyście Państwo mieli przed oczami. Otóż, takie osoby jako pierwszy argument wysuwają argument, no, najmocniejszy prawdopodobnie ze wszystkich, mianowicie, że cuda oznaczałyby modyfikację Bożych planów. Dlaczego ten argument jest tak poważny? Proszę Państwa, rozumuje się tak, mniej więcej. No, Pan Bóg jest kimś doskonałym, prawda? I sam w sobie, jako Trójca Święta, ale też jako Stwórca. To jest ktoś, kto się nie myli. Jak już stwarza, to świat najlepszy z możliwych, tak jakby Leibniz chciał, prawda? Jak Pan Bóg stwarza świat, to już nie ma takiej możliwości, żeby miał jakąś, przepraszam za kolokwializm, obsuwę. Tak? To już musi być taki świat, no, rewelacja, prawda? To już musi być coś takiego rewelacyjnego. Jak Pan Bóg coś zaplanuje, ponieważ się nie myli, ponieważ jest doskonały, ponieważ jest kimś, kto doskonale potrafi wszystko przewidzieć i doskonale potrafi wszystko wykonać, no, jeżeli najpierw ma taki plan, później stwarza wedle tego planu świat, no to po co cuda? Jeżeli ten świat jest najdoskonalszym z możliwych, no to no cuda czemu mają służyć? No temu, żeby coś było lepsze, tak? Ale żeby było lepsze, no to najpierw musi być gorsze. Czyli że jednak Pan Bóg nie stworzył tego świata tak doskonale, skoro go musi poprawiać. Argument jest taki, proszę Państwa, czy Pan Bóg musi poprawiać sam siebie? I po co ma poprawiać sam siebie, skoro jest doskonały? Czy to ma sens? Albo jest doskonały, stworzył świat od razu taki świetny, albo go musi poprawiać. Ale jeśli go musi poprawiać, to znaczy, że coś jest nie tak z jego doskonałością i stwórczością. Proszę Państwa, no, w życiu takim codziennym też mamy tego przykłady. No, lekarz, dobry lekarz, to jest taki lekarz, który jak operuje, to później nie musi poprawiać 5 razy. To jest mniej więcej ta sytuacja. Dobry rzemieślnik, który robi, nie wiem, cokolwiek, który szyje ubrania, tak, który szyje garnitury, to nie, to robi przymiarkę, rozrysowuje sobie taki garnitur na kartce, no i go szyje później. I on jest jak ulał. To zły rzemieślnik tylko musi 5 razy odpruwać rękawy, skracać, wydłużać, no i różne takie rzeczy robić, tak? No to albo Pan Bóg jest dobrym rzemieślnikiem, albo jest kiepskim rzemieślnikiem. I te osoby, które powiadają, że cuda oznaczałyby modyfikację Bożych planów, mówią tak, wy wierzycie w cuda, to tak naprawdę Pana Boga obrażacie. Tak naprawdę wasza wiara w cuda mówi, Panie Boże, ty jesteś kiepskim stwórcą. Twoja stwórczość to coś nie tak z tobą. Albo źle wykonujesz, albo źle planujesz. To są takie możliwości w Panu Bogu. Tak? To jest mniej więcej taka sytuacja. Proszę Państwa, ten argument funkcjonuje tak mniej więcej od VI wieku. Jest bardzo, bardzo poważnie. Staram się go nie przedstawiać tak straszliwie poważnie, ale to jest naprawdę jeden z poważniejszych argumentów. Widzicie Państwo, jakimi głupotami się teologia w ogóle zajmuje, naprawdę. To jest coś niezwykłego. Ale jakie jest to zabawne. Żartuję. Oczywiście. To jest taki argument. Cuda oznaczają modyfikację planów Bożych. Co znaczy też, że cuda oznaczają modyfikację samego Boga, bo oznaczają modyfikację myśli w Bogu, planów w Bogu. A przecież wiemy skądinąd i wyznajemy, że Pan Bóg jest niezmienny. Ale ten argument sobie zostawimy, bo ten argument to jest argument, który by nas za daleko zaprowadził. Chodzi o to, że Pan Bóg jest albo dobrym rzemieślnikiem i nie potrzebuje cudów, albo jest złym. No i te cuda to powinien się wstydzić w zasadzie, a nie cieszyć z nich. I my też. W zasadzie powinniśmy je ukrywać, żeby Pana Boga nie obrażać, nie ośmieszać i Jego niekompetencji nie wyciągać na światło dzienne. Więc lepiej z tymi cudami uważać, tak powiadają niektórzy. Wielcy teolodzy skądinąd, Piotr Damiani na przykład. Drugi argument przeciw cudom. Zaistnienie cudu oznaczałoby odebranie przez Boga wolności i autonomii przyczynom naturalnym. Wiem, że brzmi skomplikowanie, ale spróbujmy sobie tak to pomyśleć. Wiemy, że Pan Bóg zawarł ze swoim stworzeniem pewien układ. Bardzo specyficzny układ, ale go zawarł i się go trzyma. Z powodu tego układu na przykład mamy zło w świecie. Tak wierzymy. Mianowicie taki układ, że Pan Bóg stwarza świat, ale zostawia mu też wolność. Tak? Zostawia mu wolność. Jest w tym świecie, no, na mocy umowy z Panem Bogiem, przestrzeń wolności, w którą Pan Bóg nie ingeruje. I nie chodzi tutaj tylko o wolność ludzką, co ciekawe. Proszę Państwa, możemy mieć dwie wizje. Możemy mieć dwie wizje Pana Boga i Jego relacji do świata. Dwie złe, zaraz powiem trzecią bardzo dobrą. Ale dwie złe są takie. Pierwsza złe jest mniej więcej w tym kluczu. Pan Bóg stworzył świat, pchnął go tak po prostu do istnienia, wszystko ustawił, bardzo dobrze wszystko zaplanował, pchnął go i się teraz nie interesuje. Co najwyżej się przygląda, tak? Co najwyżej się tak, no, patrzy, czy wszystko dobrze idzie, ale się nim nie interesuje. To jest tak zwana koncepcja deistyczna. Pan Bóg zaplanował sobie świat, stworzył go, doskonale go stworzył, taką harmonię w nim wprowadził, puścił go w obieg, no i niech sobie ten świat toczy się, niech się dzieje to, co się ma w nim dziać. Ale Pan Bóg już w to nie ingeruje. Raz to zrobił, więcej się nie wtrąca. To jest jedna koncepcja. Zupełne oddzielenie. Pan Bóg co prawda był przyczyną sprawczą, tak byśmy powiedzieli, tego świata. On jest jego przyczyną, on go stworzył, ale już nijak się do niego ma. Jest zupełnie z boku. Między światem a Panem Bogiem dzieje przepaść, żadnych połączeń. Druga możliwość to jest taka, że jeżeli przyjmiemy taką możliwość deistyczną, na przykład w ogóle nie ma co się modlić tak wstawienniczo, to proszę Państwa, gdybyśmy się zgodzili na taką wersję, to wszystkie modlitwy, prośby, to możemy sobie od dzisiaj w ogóle zapomnieć o nich. To nie ma potrzeby. No bo Pan Bóg i tak, nie zaingeruje w ten świat, prawda? Druga możliwość jest skrajnie różna, ale równie słaba. Ona mówi, Pan Bóg stworzył świat, ale cały czas wszystko, co się w tym świecie dzieje, jest pod Bożą kontrolą. Nic się nie dzieje takiego, co nie byłoby bezpośrednio z woli Bożej. Nic się nie dzieje takiego, nie może zaistnieć żaden skutek, ani fizyczny, ani jakikolwiek inny, co by nie było z woli Bożej. Jeżeli ja biorę długopis, prawda, i go sobie opuszczę, to Pan Bóg tego aktu chciał. Panu Bogu żywo zależało na tym, żeby ten długopis spadł. Nie żadna siła grawitacji, nie żadne prawa fizyki, tylko Panu Bogu bardzo chciało na tym, żebym ja wykonał ten ruch ręką, żeby ten długopis spadł. Krótko mówiąc, Pan Bóg się wtrąca we wszystko. Pan Bóg jest jak taki trochę trudny rodzic, tak, który dziecko już dorosło, świat jest już taki okrzepły, dojrzały, po 18 i w ogóle, a Pan Bóg jako ten dojrzały rodzic się we wszystko wtrąca kompletnie. Wszystko chce wiedzieć, wszystkim chce sterować. To też nie jest wizja chrześcijan. A wtedy się wtedy to już tylko modlitwy wstawiennicze nam pozostają, proszę Państwa. Wtedy to naprawdę przerwijmy ten wykład na kolana i módlmy się o cokolwiek, bo to jest wtedy to już nic innego nam nie pozostaje. Tak? Mało tego, lepiej nie myśleć, co będzie z tymi, którzy tego nie wiedzą, co my wiemy. I na przykład nie zdążą z tą modlitwą. To jest wtedy fatalna sprawa. Sytuacja będzie trudna. To też nie jest wizja chrześcijańska. Wizja chrześcijańska mówi, to jest wizja z kolei monistyczna, tak byśmy to nazwali. Pan Bóg i świat to w zasadzie jedno i to samo. Tak? Pan Bóg i świat to w zasadzie jeden organizm poruszany jednym umysłem, gdzie No właśnie, no tak jak, nie wiem, relacja mojej ręki do mojej głowy, to jest mniej więcej ten świat, to byłaby ręka, głowa to byłoby to, co jest Panem Bogiem, tak? To mniej więcej taka sytuacja. To też nie jest wizja chrześcijańska w żadnym sensie. Jaka jest wizja chrześcijańska? Ano mniej więcej taka, że Pan Bóg stworzył świat, rzeczywiście, to jak nic, od początku do końca. Na pewno jest tak, że w jakiś sposób ingeruje cały czas w los tego świata, w bieg rzeczy w tym świecie, ale nie tylko. W samo istnienie świata. Nasza wiara mówi, że Pan Bóg po prostu cały czas podtrzymuje w istnieniu ten świat. Czyli no, to nie jest tak, że Pan Bóg chce, żebym ja podniósł i upuścił ten długopis, ale Pan Bóg chce, żeby ten długopis istniał. On mu daje akt istnienia, inaczej by go w ogóle nie było. Zostałby, no anihilowałby się. To nawet nie, że byłby zniszczony, po prostu zniknąłby. Pan Bóg podtrzymuje cały czas świat w istnieniu, ale, mówi, w świecie ja pozwalam działać przyczynom wtórnym, naturalnym, które niech sobie działają tak, jak zostały stworzone, wedle tego, co zostało w nich wpisane na mocy mojego Bożego planu i mojego stworzenia. Ja nie będę w to ingerował. To, proszę Państwa, że spada długopis. Pan Bóg mówi, nie, po to jest siła grawitacji, żeby ona się tym zajmowała, a nie ja, Pan Bóg. Ja, Pan Bóg, stworzyłem świat z siłą grawitacji. Ale teraz ta siła grawitacji niech sobie już działa sama. To jest trochę ten moment. Ja dałem mojemu dziecku wykształcenie, no i generalnie wypchnąłem go z domu, a teraz, co prawda, ja się cały czas o niego troszczę. Ja cały czas jestem kimś, kto tam, no, patrzy, czy aby coś złego się nie dzieje, ale generalnie niech dziecko robi, co chce już teraz. Znaczy, nie żeby złe rzeczy robiło, ale jeżeli będzie chciało robić złe, niech robi. Trudno. Zgodziłem się na to, żeby dziecko było wolne. Zgodziłem się na to, żeby świat był wolny. To muszę się zgodzić też na to, żeby działały w nim mechanizmy, przyczyny takie, które są ode mnie jednak do końca niezależne. To bardzo mocno podkreśla, proszę Państwa, święty Tomasz, że w świecie, nie tylko w świecie istot ludzkich, czy w ogóle istot osobowych, aniołów, ale w ogóle w świecie istnieje wolność. Wolność przyczyn wtórych. W świecie stworzonym, dlatego na przykład święty Tomasz tak bardzo mocno podkreśla, że musi istnieć przypadek. Na przykład. To jest moment wolności takich przyczyn. Ale jak to się ma do cudów? Gdybyśmy bronili cudów, to musielibyśmy powiedzieć, nie ma tej wolności. Nie ma tej wolności w świecie, bo Pan Bóg się wtrąca przyczynom naturalnym. Przyczyny naturalne, na przykład, chcą kogoś doprowadzić przez chorobę do śmierci. Przyczyny naturalne, po prostu. Dzieje się coś, że chorujemy z powodu złego powietrza, z powodu bakterii, które są w środowisku. Z różnych przyczyn naturalnych zaczynamy chorować. I co robi Pan Bóg w takim momencie? No niby powiedział, że w tym świecie jest wolność i te przyczyny naturalne tak samo mogą działać, ale, no nie zawsze. Czasami mówi nie. I niby jest świat wolny, niby w świecie jest wolność przyczyn naturalnych, ale ja się nie zgadzam w tej chwili na to, żeby akurat w tym przypadku przyczyny naturalne były wolne i spowodowały śmierć Łazarza na przykład. Co prawda przyczyny spowodowały śmierć Łazarza, ale ja Wam teraz pokażę, że to prawda nie może tak być. Krótko mówiąc, Pan Bóg byłby niekonsekwentny w swoim obdarowywaniu świata wolnością. Niby dał światu wolność, no ale robi cuda. Nie? Czyli krótko mówiąc, od czasu do czasu się wtrąca w te przyczyny wtóre. Niby dziecko się z domu wyprowadziło, niby jest dorosłe, dojrzałe i może robić co chce, ale męża czy żonę to my wybierzemy. Prawda? To jest trochę ten moment. Ale jednak jak coś się nie spodoba, to rodzice ostro zainterweniują. Tak? To jest trochę taka sytuacja. No, niby jest ta wolność, ale nie przesadzajmy znowu. Nie? Taki jest argument ludzi, którzy mówią, no cudów nie może być. Bo to by świadczyło o tym, że Pan Bóg jest niekonsekwentny w swojej umowie ze światem. Bardzo poważny argument, jeżeli chcemy utrzymać wolność świata i wolność w świecie. Wolność ludzi, ale wolność też bytów przygodnych. No, to możemy przyjąć cuda, czy nie możemy przyjąć cudów? To jest podstawowe pytanie. Kolejny argument. Ja cały czas analizuję te argumenty osoby wierzącej, która nie chce uwierzyć w cuda. Która wierzy w Pana Boga, ale nie wierzy w cuda. To nie jest tak, że Pan Bóg chciał, żeby ta skówka spadła. Ja też nie chciałem. Skrówka spadła, ponieważ działa siła grawitacji. W ogóle, która jest wielką tajemnicą, proszę Państwa. Siła grawitacji to jest naprawdę wielka tajemnica świata. Nic o niej jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że działa. Proszę Państwa, trzeci argument. Żadne wydarzenie nie może być definitywnie uznane za cud. Nie można zatem twierdzić, że cuda na pewno istnieją. Ja pomijam konstrukcję logiczną tego argumentu, która jest słaba, ale to nie o to tutaj w tym momencie chodzi. Proszę Państwa, rozumuje się tak. No dzieje się coś, czego my nie potrafimy wyjaśnić do końca. Tak? Ktoś odzyskuje zdrowie, ktoś chodzi po wodzie, albo, no jakiś, albo ktoś przepowiada przyszłość. Nie potrafimy tego wyjaśnić. Uznajemy to za cud w tym momencie. Ale kto nam powie, że za lat 200 nie okaże się, że te przepowiednie ojca Pio na przykład, które nam się wydawały tak niepowątpiewalnym cudem, prawda? Tak zupełnie niezwykłą sytuacją, no, że jednak one nie są związane, że one są jednak jakoś związane z funkcjonowaniem bardzo specyficznym, ale jednak układu nerwowego na przykład. Albo no, z jakimikolwiek naturalnymi procesami, których jeszcze nie znamy. Ale być może za 200 lat poznamy i się wtedy okaże, że ci wszyscy prorocy, wróżbici też, no, wszyscy przepowiadacze przyszłości, to tak naprawdę no, mieli po prostu inny skład przekaźników w mózgu, prawda, na przykład. Albo prawda, trochę inaczej synapsy działały, albo inne natężenie prądu było w synapsach. Różne rzeczy mogły być. Teraz tego nie wiemy, przyjmujemy to jako cud, ale kto nam zagwarantuje, że to jest cud tak w ogóle, prawda? Że to jest cud tak naprawdę, nie? Że to jest cud taki, no, do końca. No niby Piotr chodził po wodzie, po jeziorze. Niby tak było, że chodził. Ale kto nam zagwarantuje, że za jakieś 500 lat nie okaże się, że znowu ktoś chodził po tym samym jeziorze i to wynika z tego, że skład tej wody w tamtym jeziorze jest tak dziwny, że siły powierzchniowe raz na 2500 lat. Proszę Państwa, stają się tak wielkie, że każdy, kto chce, to się może przejść. Naprawdę. I to, że zaczął tonąć, to wcale nie jest to tak, że stracił wiarę, tylko to jest tak, że w pewnym momencie te siły powierzchniowe stwierdziły, że już koniec tego wyjątku, tej sytuacji takiej dziwnej, no i się, no, były normalne siły powierzchniowe. No i Piotr zaczął tonąć, prawda? Kto nam powie, że tak się nie stanie? Jeżeli w takim razie w danej chwili nie możemy uznać, że cud jest czymś takim, co na pewno jest cudem, czyli co na pewno jest wydarzeniem niezwykłym, co na pewno jest wydarzeniem takim niewytłumaczalnym od naszej strony, no to może lepiej nie traktujmy niczego jako cud, bo się strasznie nabierzemy, proszę Państwa. No bo się strasznie nabierzemy. I kiedyś za kilka setek lat, a może za kilka tysięcy, a może dopiero po końcu świata, ale ktoś nam powie, ale byliście naiwni, patrzcie, to wszystko, to takie było proste. Przecież tak było. Kiedyś myślano, że jak jest, prawda, jak zdarza się piorun, jak komuś piorun zniszczy na przykład dobytek, to, no to co to znaczyło? To znaczyło cud boski, ale taki dosyć negatywny, to znaczy bóstwo się zdenerwowało z jakiegoś powodu, no i było jak było, prawda? Był piorun i nie było nic poza piorunem już później z majątku tego człowieka. No, tak myślano, że piorun czy trąba powietrzna są bezpośrednie interwencje Pana Boga w świat stworzony. No w tej chwili wiemy, że jest to wyładowanie elektryczne, które się pojawia wtedy, kiedy mamy taką, a nie inną różnicę potencjału. No ale wtedy tego nie wiedziano. Wtedy myślano, że to jest cud. Może tak będzie z innymi cudami. Może lepiej w nie nie wierzyć, żeby później się tak strasznie nie wygłupić. Nie? Proszę Państwa, jak ja Państwa przekonam pod koniec tej kartki, że cuda nie istnieją, to zrobimy przerwę. Możliwość cudów w ogóle nie jest częścią kredu, nie jest częścią wyznania wiary. Argument jest minimalistyczny, tego typu. Jeżeli nie muszę w coś wierzyć, a jest to dziwne i trochę takie w ogóle kompromitujące, wierzenie w cuda, no proszę Państwa, nie czarujmy się. No, to może lepiej w to nie wierzyć. A przecież jak sobie przeczytamy kredo, czy jak sobie przejrzymy kredo, albo posłuchamy go w niedzielę, wyrecytujemy tak świadomie w niedzielę po kazaniu, no to no, no to tam nie ma nigdzie powiedziane, że wierzę, jest, że wierzę w Kościół, jeden święty, powszechny, apostolski, jest, że wierzę w Boga, Stwórcę świata, ale nigdzie nie ma, że wierzę w cuda, że wierzę, że cuda się zdarzają. A skoro tam tego nie ma, a jest to tak dziwne i wątpliwe i w ogóle jest tyle argumentów przeciw, to może lepiej w to nie wierzyć. Może lepiej wierzyć tylko w to, co jest naprawdę tak solidnie ugruntowane, a nie tak solidnie podważone. Ja może lepiej angażować swoją wiarę w takie bardziej rzeczy mocniej uwarunkowane. To nie jest taki głupi argument, chociaż osobiście dziwi mnie trochę, ale załóżmy, no, często się go powtarza, więc go tu Państwu przytaczam. No i ostatni argument, oj, to jest w ogóle niezwykły, niezwykle częsty argument. Proszę Państwa, no przecież chodzi o to. To tak naprawdę nie chodzi o te wszystkie cuda takie specyficzne, takie, nie wiem, uzdrowienia, chodzenia po wodzie i tak dalej, tylko o co tak naprawdę chodzi? No o te cuda wewnętrzne. O to, żeby się człowiek nawrócił. O wiarę chodzi. Naprawdę. To czy tam, nie wiem, ktoś no właśnie otrzymał taką czy nie, inną niezwykłą łaskę, no to jest drugorzędne. Chodzi o to, żeby się nawrócił, żeby uwierzył, żeby no tak naprawdę to jest prawdziwy cud. Cud to jest przemiana serca, nie żadne tam chodzenie po wodzie. No, bardzo wydawałoby się rozsądny argument i taki głęboki, i taki intelektualny też bardzo. Strasznie zwodniczy i tak naprawdę tchórzliwy. To jest zwykle argument ten, czy nie odnoszę tego do tego pana absolutnie, którego cytat wykorzystam za chwilę, ale zwykle jeżeli ktoś w argumentacji takiej już poważnej, teologicznej używa tego typu argumentów, to można w ciemno sądzić, że ta argumentacja dalej, na dalszych stronach pracy, którą podejmuje, będzie nudna i intelektualnie głęboko tchórzliwa. Więc to jest taki argument, który rzeczywiście no jest specyficzny, ale on się często pojawia. Cuda nie są ważne. W ogóle się tym nie zajmujmy. Są, nie są, nieważne. Nie są istotne. Ważne jest nasze nawrócenie. Proszę Państwa, mniej więcej o to chodzi ludziom, którzy mówią, wierzymy w Pana Boga. Po katolicku i po chrześcijańsku wydawałoby się, no ale w cuda nie wierzymy. Dlatego, że jesteśmy rozsądnymi ludźmi i tak naprawdę to my chcemy bronić racjonalności wiary, rozsądku wiary i dlatego nie wierzymy w cuda. To tak naprawdę my mamy prawdziwą wiarę, no a ci, którzy wierzą w cuda, to tak naprawdę trochę tak zabobonni. Albo tak jak no, w religiach pierwotnych. To mniej więcej jest ten typ wiary. Więc, a my tak nie. Zaraz Państwu pokażę przykład na tego typu argumentacji. Ja mówię, ja tego pana strasznie szanuję w ogóle za różne rzeczy, ale głupotę napisał, więc ja Państwu ją pokażę. W Polityce w kwietniu pan Adam Szostkiewicz napisał taki artykuł pod tytułem Po co te cuda? To było właśnie w tym kontekście, o którym wspominałem na początku, że Kościół czeka na cud, żeby uznać świętość Jana Pawła II, prawda? No i Szostkiewicz sobie zadaje pytania, po co? Prawda? W jakim znaczeniu i w jakim sensie to jest potrzebne. Ja od razu mówię, że nie wyciągałbym tutaj na jednak zamkniętym spotkaniu i w zamkniętej atmosferze nie wyciągałbym tego argumentu i nie krytykował go tak strasznie, gdyby nie dwa powody. Po pierwsze to, że pan Szostkiewicz swój artykuł opublikował no, publicznie, czyli ogłosił publicznie, a po drugie ja mu też publicznie odpowiadałem na ten artykuł i spieraliśmy się o to, więc to nie jest tak, że robię tu coś za jego plecami. Proszę Państwa, on pisze tak. Myślę, że znajdziecie Państwo w tym tekście większość argumentów, o których mówiłem, a przynajmniej dwa takie mocne. Kościół potrzebuje cudów. Cuda nie muszą być widzialne. To są te wewnętrzne, o którym Państwu mówiłem. No, to chodzi o wiarę i nawrócenie. Wielu współczesnych katolików za największy cud uważa wewnętrzną przemianę duchową ku dobru. Kiedy słyszymy o płaczących posążkach Maryi, kiedy uzdrowieniach od fotografii papieża położonej na brzuchu, reagujemy podobnie niechętnie jak niewierzący racjonaliści. To średniowiecze, religia jako magia, żer dla tabloidów. Dlatego Kościół współczesny tak ociąga się z uznaniem miejsc i zdarzeń przyciągających tłumy na wieść o domniemanym cudzie. Zarazem jednak Kościół nie lekceważy pobożności ludowej i masowych potrzeb religijnych. Proszę Państwa, to jest szalenie charakterystyczne. Niech będzie ta wiara w cuda, ale niech ona będzie wyznawana w Licheniu, ale nie na Papieskiej Akademii Teologicznej na przykład, prawda? Wiara w cuda przystoi Licheniowi, no Częstochowie też, powiedzmy, no ale na Papieskiej Akademii Teologicznej albo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego to już nie wypada wierzyć w cuda, jak się jest teologiem, prawda? Jest to pobożność ludowa, Kościół się liczy z taką pobożnością, no ludową i masową i w ogóle, ale traktuje ją jako pewien wykwit potrzeb religijnych, natomiast to tak naprawdę nijak się ma do tego, jaki Pan Bóg jest, czy jaki nie jest, tylko mówi o tym, czego ludzie potrzebują. No ludzie potrzebują niezwykłości, więc sobie w cuda wierzą, tak? I w sobie wierzą, nic z tym złego. No nic złego nie robią, że sobie w cuda wierzą, ale nie traktujmy tego jako wyznania wiary w ogóle, czy poważnego wyznania wiary. Dlatego właśnie Kościół nie lekceważy pobożności ludowej i masowych potrzeb religijnych. Są różne wrażliwości, a dla wszystkich jest miejsce w Kościele. Nikt tu dzisiaj nie lustruje współwyznawców, jaki mają stosunek do cudów, objawień i związanej z nimi cudownej kościelnej biurokracji. W końcu nie jest to dogmatyczne serce wiary. No, ja od razu powiem, że będę się starał Państwu pokazać po przerwie, że jest. Że nie jest to dogmatyczne serce wiary. Zgubiłem się. Gdzie to jest? Okej. Kościół jest wspólnotą wykształciuchów i analfabetów, dewotek i fundamentalistów. Więc tak, wykształciuchy to nie wierzą, a analfabeci, dewotki i fundamentaliści to wierzą. Ja od razu mówię, ja wierzę w cuda, potrafię czytać. No nie jestem dewotką, co najwyżej dewotem. Fundamentalistą, no może jestem, ale generalnie w cuda wierzę, a nie odnajduję się w tym opisie. I taki twór okazuje się zdolny do życia już 20 wieków, o Kościół chodzi, podczas gdy tyle innych międzynarodówek nie dało rady. Czy to nie cud? Więc rozumiecie Państwo ten argument. Cuda to są wewnętrzne i cudem jest coś takiego jak istnienie Kościoła. Jest, zgadzam się. Ale te płaczące posążki Maryi czy uzdrowienia od fotografii na brzuchu położonej fotografii papieża to nie cuda. W te cuda nie wierzymy, w te, które są cudami takimi no, wewnętrznymi, to wierzymy. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile łaskawości dla takiej pobożności ludowej w tym tekście. Naprawdę. To nie jest tak, żeby tutaj nie było łaskawości. Bardzo dużo. Naprawdę. Ja się cieszę, że tak łaskawie mnie osobiście pan redaktor to traktował. Ale, tak poważnie mówiąc, macie Państwo w pigułce z kwietnia, sprzed kilku miesięcy, argumentację taką, która jest w Kościele obecna, rozczłonkowana na różne argumenty, no od co najmniej, tak jak Państwu mówiłem, VI wieku, a od IV już się tak naprawdę zaczyna, prawda? Ta wielka dyskusja o cudzie. Dlaczego cud spotyka się z aż takim sprzeciwem i czy da się te wszystkie argumenty przeciwko cudom rozwiązać i czy naprawdę jest tak, że Kościół aż tak strasznie, czy Kościół też mówi, wierzcie w cuda jak chcecie, nie wierzcie jak nie chcecie, to nie jest nic istotnego. Jakie podejście ma do tego Urząd Nauczycielski Kościoła? Mam nadzieję, że mam to plansz. No, proszę Państwa, to jest już większej rangi to nie może mieć wypowiedź Kościoła poza rangą dogmatyczną, szczegółową, ale to też jest ranga dogmatyczna, tylko ogólna. Proszę Państwa, Sobór Watykański I, Konstytucja o wierze Dei Filius i o objawieniu Bożym. I tam czytamy coś takiego. Gdyby ktoś mówił, że objawienie Boże nie może uzyskać wiarygodności za sprawą zewnętrznych znaków i dlatego kierować ludzi ku wierze powinno wyłącznie ich własne doświadczenie wewnętrzne czy też prywatne natchnienie, niech będzie wyłączone. Gdyby ktoś mówił, że a. cuda nie są wcale możliwe, a zatem wszystkie opowiadania o cudach, nawet te zawarte w Piśmie Świętym, należy uznać za baśnie i mity. Albo gdyby mówił, że cudów nigdy nie można poznać w sposób pewny, czyli może się okaże za 500 lat, że to nie jest cud. Nie można poznać w sposób pewny, ani że na ich podstawie nie można w należyty sposób wykazać Bożego pochodzenia chrześcijańskiej wiary, no niech będzie wyłączony. I tego nauczania nigdy Kościół nie odwołał. To jest nauczanie, które cały czas obowiązuje. Sobór Watykański I, dokument dogmatyczny, formuły zdogmatyzowane o najwyższej randze dogmatycznej w Kościele. Strasznie ważne. No to jak to, proszę Państwa, jest? Wierzyć w te cuda, nie wierzyć w te cuda i co z tymi wszystkimi argumentami, które pojawiły się na początku? Proszę Państwa, zrobimy sobie wcześniejszą przerwę o 6 minut i później postaramy się zastanowić nad tymi wszystkimi zarzutami i pomyśleć o cudach. Dziękuję na razie.